W dzisiejszym programie opowiem o drżeniu samoistnym, określonym chorobą minora. Drżenie jest dość częstym objawem, jaki pojawia się nie tylko w chorobach układu nerwowego, ale także w innych zaburzeniach i stanach chorobowych. Drżenie, określane ruchami mimowolnymi, dzielone jest na idiopatyczne i pojawiające się wtórnie w różnych stanach chorobowych. Wymieniane są różne rodzaje drżenia, poza samoistnym, także fizjologiczne, ortostatyczne, drżenie pisarskie, drżenie głosu, drżenie korowe, drżenie, które towarzyszy uszkodzeniom nerwów na różnym tle, drżenie wywołane napojami, lekami, substancjami neurotoksycznymi, a także drżenie psychologiczne. Drżenie samoistne jest dość specyficznym zaburzeniem, dość powszechnym w starszym wieku, najprawdopodobniej o podłożu degeneracyjnym. Drżenie samoistne charakteryzowane jest jako najczęstsze zaburzenie ruchowe, jakie występuje z częstością 400 przypadków na 100 tysięcy ludzi, najczęściej powyżej 65 roku życia. Drżenie samoistne jest określane jako mimowolne ruchy o charakterze oscylacyjnym albo rytmicznym, jakie polegają na naprzemiennych skurczach mięśni antagonistycznych w różnych częściach ciała. Etiologia i patogeneza choroby, określanej angielską nazwą essential tremor albo essentialis senilis po łacinie, nie jest całkowicie wyjaśniona, chociaż istnieje już wiele teorii powstawania drżenia, do którego może dochodzić na skutek uszkodzenia różnych struktur układu nerwowego, zarówno kory mózgowej, jąder podstawy, wzgórza, śródmózgowia i muszczku, czy też nerwów obwodowych, chociaż w badaniach neuroobrazowych mogą nie występować uszkodzenia ze względu na niewielkie zmiany na poziomie komórkowym, a nawet subkomórkowym, czy związane jedynie z zaburzeniami wytwarzanych neuroprzekaźników. Zanim opowiem o powstających zaburzeniach, chciałabym przypomnieć niektóre podstawowe informacje o mózgu człowieka, który waży średnio 1300 gramów i składa się z tryliona komórek, spośród których 100 miliardów komórek nerwowych, zwanych neuronami, połączone są ze sobą w sieci, z których 20 miliardów jest w stanie jednocześnie wysyłać i przyjmować impulsy o częstotliwości od 1 do 100 Hz. Szybkość pracy sieci neuronów oceniana jest od 10 do 18 operacji na sekundę. Poza 100 miliardami komórek nerwowych występują w mózgu przynajmniej około 800 miliardów komórek glejowych, pełniących nie tylko rolę podporową, ale też odżywczą i odpornościową. Podstawową jednostką układu nerwowego jest komórka nerwowa, zwana neuronem, która pod mikroskopem przypomina drzewo, w którym główny pień dzieli się na gałęzie, które rozdzielają się, co powtarza się kilkakrotnie. Prawie zawsze komórka nerwowa widoczna dopiero pod mikroskopem ma dwa rodzaje wypustek, które są porównywane do przewodów elektrycznych. Z każdej komórki nerwowej wychodzi jedna wypustka nazwana aksonem, który jest zwykle nierozgałęziony, może mieć długość do metra, w którym bodziec jest przewodzony od środka komórki na obwód. Drugi rodzaj wypustek, dendryty, są zwykle krótsze, bardzo liczne i bogato rozgałęzione o odmiennym kierunku przewodzenia impulsów. Wypustki komórki tworzą niewiarygodne ilości połączeń z innymi komórkami oceniane na setki, a nawet dziesiątki tysięcy. Średnia liczba połączeń zwanych synapsami jednej komórki jest obliczana na 5000. Powstawanie synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi, trwa całe życie, jednak największy rozwój występuje w okresie od 6 miesiąca życia płodowego do 3 roku życia dziecka. Neurony w rozwijającym się mózgu dziecka mogą powstawać z niewyobrażalną szybkością 250 tysięcy nowych komórek na minutę, jednak gdy neurony nie są używane lub nie wytwarzają synaps między komórkami mózgowymi, po prostu zanikają i giną. Neuron jest najbardziej wyspecjalizowaną komórką ludzkiego ciała, wykazuje zdolność przenoszenia informacji i pobudliwość. Choć neurony zbudowane są według pewnego wzoru, to jednak różnią się znacznie między sobą, nie tylko rozmiarami i długością wypustek, ale także czynnością oraz wytwarzaniem związków chemicznych określanych mianem neuroprzekaźników, które są potrzebne do przekazywania impulsu w ośrodkowym układzie nerwowym. Oprócz znanych od dość dawna przekaźników, takich jak adrenalina, acetylocholina, serotonina czy dopamina, w ostatnich latach poznano przynajmniej 70 nowych neuroprzekaźników, których jest zapewne znacznie więcej. Ostatnie badania dowodzą, że w mózgu wytwarzany jest także tlenek azotu, tlenek węgla, które mogą pośredniczyć w porozumiewaniu się komórek nerwowych. Poza poznanymi neuroprzekaźnikami pod koniec XX wieku odkryto liczne jeszcze neuropeptydy, enkefaliny i endorfiny, które dzisiaj uznawane są za neuromodulatory i neuroprzekaźniki i wykazują także silne działanie wzrostowe. Ponadto całkowitą liczbę neuroprzekaźników należałoby jeszcze pomnożyć przez liczbę receptorów, gdyż jeden neuroprzekaźnik może łączyć się z kilkoma receptorami. Mózg, podobnie jak cała tkanka nerwowa, jest najbardziej wrażliwym narządem w porównaniu z innymi organami na różne czynniki szkodliwe. Toksyny, chemikalia, czynniki fizyczne, które mogą uszkadzać komórki nerwowe, w znaczny sposób ograniczać zdolności umysłowe i prowokować choroby neurodegeneracyjne. W ośrodkowym układzie nerwowym skupiska komórek nerwowych, neuronów, tworzą istotę szarą, ciemniejszą od białej i określane bywają mianem kory, jąder albo jeszcze innych struktur, takich jak wzgórze, móżdżek czy kora lub prążkowie. Omawiając choroby neurologiczne dotyczące także ośrodkowego układu nerwowego, nie można pominąć niektórych nazw tych struktur, w których dochodzi do uszkodzenia albo obumierania komórek nerwowych, nie tylko w układzie pozapiramidowym, który uszkodzony jest w takiej chorobie jak choroba Parkinsona, ale w pozostałych częściach ośrodkowego układu nerwowego. Układ pozapiramidowy zapewnia tworzenie automatyzmów ruchowych, na które składają się wieloneuronowe drogi i odruchy leżące u podstawy takich ruchów, jak ruchy tłowia podczas tańca, podczas wchodzenia na schody, ruchy gałek ocznych i twarzy, podczas patrzenia, połykania i wielu, wielu innych, w tym odpowiadając dodatkowo, ten układ odpowiada za napięcie mięśniowe i równowagę. W skład układu pozapiramidowego wchodzą różne struktury na różnych poziomach ośrodkowego układu nerwowego, jak ciało prążkowane, jądra podstawne, jądro czerwienne, takie struktury jak istota czarna, wzgórze czy móżdżek. Od wielu lat prowadzone są obserwacje i badania dotyczące lokalizacji miejsca odpowiedzialnego za powstawanie drżenia. Jedna z teorii, określana mianem oliwkowej, która to oliwka stanowi interesujące skupisko komórek nerwowych oddających włókna i tworzących synapsy, czyli połączenia z dendrytami komórek purki niego w móżdżku, które stanowią drogę wejścia informacji do móżdżku i są zaangażowane w procesy uczenia się precyzyjnej odpowiedzi ruchowej. Komórki jądra dolnego oliwki, skupiska ciał komórek nerwowych, zawierają największą w ośrodkowym układzie nerwowym ilość synaps elektrycznych, gdzie powstają potencjały czynnościowe. Według teorii oliwkowej ta aktywność oscylacyjna przenosi się do móżdżku, następnie przez drogi móżdżkowo-wzgórzowo-korowe obejmuje pień mózgu, wzgórze, korę przedruchową i ruchową. W innych teoriach podnosi się istnienie większej liczby ośrodków odpowiedzialnych za powstawanie oscylacji. Za chwilę opowiem o drżeniu samoistnym. Ostatnie badania dostarczają danych, że drżenie samoistne powstaje jako uogólniona choroba neurodegeneracyjna. Jako czynnik etiologiczny drżenia samoistnego, zwłaszcza gdy choroba występuje rodzinnie, mają być zaburzenia genetyczne. I drżenie występujące rodzinnie jest traktowane jako skutek dziedziczenia w sposób dominujący autosomalny zmian w dwóch genach, w chromosomie 3 Q13 i w chromosomie 2P20 od 22 do 25. Wiadomo, że drżenie samoistne dotyczy wszystkich grup etnicznych, gdzie ryzyko wystąpienia związane jest z wiekiem. Jednostronne drżenie spoczynkowe kończyny górnej oceniane jest nawet na 70% i bywa przyczyną wielokrotnie niemożności wykonywania zawodu, zwłaszcza u ludzi, których praca wymaga wykonywania precyzyjnych ruchów. Występujące drżenie może sugerować inne ciężkie choroby, nie tylko wspomnianą chorobę Parkinsona, związaną z zaburzeniami wytwarzania dopaminy. Istnieją różne podziały drżenia, jak już mówiłam, w tym spoczynkowe, czyli występujące bez ruchu, oraz skurcze w czasie aktywności fizycznej o różnych częstotliwościach, od 4 do 18 Hz. Drżenia o częstotliwości 4 Hz mają być kojarzone ze zmianami polekowymi oraz występującymi w móżdżku i jądrze czerwiennym. Wymieniane jest drżenie, także określane jako zamiarowe, powstające podczas ruchu aż do momentu uchwytu, na przykład szklanki, oraz drżenie zadaniowe czy izometryczne. Drżenie samoistne najczęściej obejmuje kończyny górne, ale może dotyczyć również kończyn dolnych, mięśni tułowia, może dotyczyć głowy, warg, języka, podniebienia, twarzy lub objawiać się jako drżenie głosu, pojawiające się w każdym wieku, chociaż, jak już mówiłam, najczęściej u ludzi starszych. Wymieniane jest także drżenie ortostatyczne i drżenie pisarskie. Opisywane jest drżenie psychogenne, które nasila się podczas skupienia uwagi, ulegając złagodzeniu po jej odwróceniu. Występujące drżenie po napojach, takich jak kawa czy alkohol, który na przykład w niewielkich dawkach łagodzi drżenie samoistne. W drżeniu samoistnym obserwowane są zaburzenia ruchowe takie jak kurcz pisarski, kurcze powiek, dystonia, parkinsonizm i mioklonie, które są charakteryzowane jako zaburzenia ruchu polegające na nierytmicznych szarpnięciach podczas skurczu pojedynczego mięśnia albo całych grup mięśniowych. Skurcze zwykle są asymetryczne, mogą występować jako pojedyncze albo seryjnie. Z kolei często występujący kurcz pisarski jest dość powszechnym objawem neurologicznym, należącym do dystonii określanych jako ruchy niezależne od naszej woli, powodujące skurcze różnych części ciała. Dzielone są one na lokalne, jeśli dotyczą ręki, albo uogólnione. Drżenie samoistne izolowane do kończyn górnych występuje dość często i polega na przywodzeniu, odwiedzeniu palców, zginaniu i prostowaniu rąk, co różni drżenie samoistne od występującego drżenia w chorobie Parkinsona, które polega na ruchach odwracania i nawracania. Charakterystyczne są trudności, na przykład w przenoszeniu płynów, szklanki z wodą czy talerza z zupą. W późniejszych etapach może występować także w drżeniu samoistnym drżenie podczas spoczynku. Drżenie może dotyczyć, jak już mówiłam, głowy, które objawia się potakiwaniem albo przeczeniem, nasilając się pod wpływem emocji, natomiast ustępując nawet po niewielkich dawkach alkoholu. Wraz z postępem choroby częstość drżenia maleje, natomiast wzrasta jego amplituda. Wraz do pewnego czasu charakterystyczne dla drżenia samoistego miał być brak innych objawów neurologicznych i przez wiele lat drżenie samoistne uważane było za chorobę o łagodnym przebiegu i niewielkiej progresji zmian, także nieznacznym wpływem na samopoczucie. Dopiero w ostatnich latach, po badaniach i obserwacjach opublikowanych w dostępnej medycznej literaturze, pojawiło się wiele nowych danych, nie tylko dotyczących objawu drżenia, ale też różnych innych towarzyszących objawów z zaburzeniami poznawczymi włącznie, a także objawami psychiatrycznymi. Obserwowano u osób z drżeniem samoistnym nie tylko objawy unikania, ale lęki, depresje, a także fobie społeczne. W zakresie funkcji poznawczych najczęściej obserwowane są takie objawy jak pogorszenie pamięci. Także funkcji wykonawczych mogą występować również zaburzenia w zakresie funkcji językowych, wzrokowo-przestrzenne, co wskazywałoby na uszkodzenie kory czołowej i przedczołowej oraz struktur podkorowych i uszkodzenie muszczku. Nasilenie zaburzeń poznawczych wydaje się być częściowo niezależne od nasilenia innych objawów, co może wskazywać na różne patomechanizmy tych zaburzeń. Obserwowane jest także zaburzenia węchowe i słuchowe. Rozpoznanie tego rodzaju drżenia stanowi dość duży problem dla neurologów, zwłaszcza że istnieje wiele jednostek chorobowych do różnicowania poza drżeniem, na przykład w wspomnianej już chorobie Parkinsona, drżeniem muszczkowym albo drżeniem polekowym, psychogennym i toksycznym. Jeszcze raz przypomnę, dziś aktualnie drżenie samoistne traktuje się jako złożoną, wieloobjawową, postępującą chorobę polegającą na uszkodzeniu układu nerwowego, w której dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych z upośledzeniem ich funkcji. Badania ostatnich lat wskazują nie tylko na zróżnicowane podłoże drżenia samoistnego, ale klasyfikowane są podtypy. Pierwszy z zanikaniem komórek purkinniego w muszczku i druga postać, która przebiega z obecnością tzw. ciał Lewiego w jądrze miejsca sinawego, czyli w skupisku ciał komórek nerwowych w pniu mózgu, którego aktywację nasilają różnorodne czynniki stresowe. Jądro miejsca sinawego pełni rolę regulacji stopnia pobudzenia. Odgrywa rolę w śnie, niektórych funkcjach autonomicznych, odpowiada za wytwarzanie noradrenaliny, odgrywając rolę w zaburzeniach lękowych i w stresie. Z kolei ciałka Lewiego to nieprawidłowe skupiska włókienkowych, nieprawidłowych złogów białkowych, pojawiające się nie tylko w pniu mózgu, ale także w korze mózgu, szczególnie w takich chorobach jak choroba Parkinsona, Alzheimera i innych postaciach otępień. Badania morfometryczne wykazują około 40% zmniejszenie ilości komórek nerwowych w muszczku, którym towarzyszą inne nieprawidłowości, także w korze muszczku z obrzękiem wypustek dośrodkowych, dendrytów, ogniskowym obrzękiem wypustek aksonów, zaburzeń w obrębie samych komórek Purkinniego, które są opisywane jako uszkodzenia muszczku, na przykład w przebiegu zatrucia rtęcią. Badania neuropatologiczne wykazują także obecność innych zmian, między innymi zmian zanikowych jądra zębatego, rozplemu mikrogleju, czyli jak już mówiłam, podporowej i odżywczej dla neuronów tkanki, i znacznego zmniejszenia liczby włókien nerwowych. Wyniki badań neuroobrazowych i neuropatologicznych potwierdzają traktowanie drżenia samoistnego jako choroby zwyrodnieniowej układu nerwowego z wpływem różnych czynników środowiskowych. Mówi się szczególnie o uszkadzającym działaniu pestycydów, preparatów owadobójczych, związków rtęci, ołowiu, manganu i wielu innych toksyn. Wiadomo, że niektóre leki stosowane w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego charakteryzują się działaniem nasilającym drżenie. Drżenie może występować po lekach przeciwdepresyjnych, a także blokujących receptory dopaminergiczne. Drżenie występujące w przebiegu uszkodzenia nerwów może występować w przebiegu cukrzycy, mocznicy, może mieć podłoże zakaźne albo alkoholowe. W drżeniu samoistnym obecność ciał lewiego w jądrze miejsca sinawego obserwował jako początek choroby w późniejszym wieku. Obecność tych ciał w miejscu sinawym jest związany ze zmniejszeniem ilości neuroprzekaźnika noradrenaliny, która jest potrzebna dla prawidłowej funkcji móżdżku. Zmniejszony poziom noradrenaliny w wyniku uszkodzenia miejsca sinawego prowadzi do osłabienia hamującej funkcji komórekórki niego, co prowokuje ruchy mimowolne. Nowa teoria zakłada, że podłożem objawów drżenia samoistnego jest dysfunkcja obwodu neuronalnego obejmującego wiele struktur, w tym struktury móżdżku, mózgu, jądro dolne oliwki, korę jądra móżdżku, pień mózgu, wzgórze, korę ruchową i asocjacyjną, które potwierdzają badania z użyciem nowoczesnych metod neuroradiologicznych rezonansu magnetycznego. W tych badaniach wykazano wzmożoną aktywność tychże obszarów. W procesie chorobowym obserwowane są różne stadia, powolne, dwuletnie narastanie objawów, następnie stabilizacja nasilenia objawów trwająca następnych kilka do kilkunastu lat i taka postać, która narasta po 65 roku życia. Obserwowane zmiany na różnych piętrach układu nerwowego dotyczące różnych już wymienianych struktur, które nie znajdowały do tej pory potwierdzenia badań sekcyjnych, wskazują raczej na zaburzenia czynnościowe tych okolic albo, jak powiedziałam, badania mikroskopowe czy na poziomie submikroskopowym. U osób z drżeniem na przykład wykryto w badaniach płynu mózgowo-rdzeniowego obniżone stężenie kwasu gamma-aminomasłowego, wzrost adrenaliny bez zmian w poziomie dopaminy, co również może świadczyć o zaburzeniach czynnościowych. Za chwilę opowiem o leczeniu drżenia samoistnego. Najbardziej skuteczne zwykle leczenie przyczynowe drżenia samoistnego jest nadal nie do końca możliwe z powodu niedostatecznej wiedzy na temat zmian patofizjologicznych. Obecnie stosowane są w leczeniu drżenia zarówno leczenie farmakologiczne, a także w niektórych przypadkach leczenie operacyjne, chociaż lekkie postacie tej choroby nie wymagają podawania leków. Profilaktycznie wskazane jest unikanie kofeiny, spokój, bezstresowy styl życia i nabywanie umiejętności niwelowania skutków stresu. W leczeniu farmakologicznym lekarze stosują taki lek jak propranolol, który stosowany jest zwykle w chorobach układu krążenia, zwłaszcza w leczeniu zaburzeń rytmu i nadciśnienia. I drugi lek z grupy preparatów przeciwpadaczkowych o nazwie primidon. Także stosowane bywają środki uspokajające, a niekiedy iniekcje z toksyny botulinowej. Według obserwacji propranolol podaje się w dawce 240-320 mg dziennie. Dochodzi wtedy do zmniejszenia amplitudy drżenia. Leczenie rozpoczyna się zwykle od małych dawek, stopniowo je zwiększając. Jednak tego typu leczenie nie może być stosowane u chorych z zaburzeniami przewodzenia w sercu, niewydolności krążenia, w astmie i cukrzycy. Objawy niepożądane po propranololu mogą być takie jak nudności, wysypki, depresje, zmęczenie i wtedy lekarze próbują stosować inne leki z tej grupy, leki z grupy beta-blokerów. Skuteczność z kolei prymidonu opisywana w 50% przypadków leczenia drżenia jest znana, jednak w dalszym ciągu nieznany jest korzystny mechanizm działania tego preparatu. Względne są także efekty leczenia toksyną botulinową. Podejmowane są także próby leczenia, jak już mówiłam, drżenia lekami uspokajającymi, przeciwlękowymi, w tym benzodiazepiny, lekami przeciwpadaczkowymi, inhibitorami anhydrazy węglonowej i neuroleptykami oraz blokerami kanałów wapniowych. Także od około 50 lat już podejmowane są próby leczenia operacyjnego, co jest szczególnie możliwe wraz z postępem obecnie technik stereotaktycznych i metod neuroobrazowania mózgu. Leczenie operacyjne jest rozważane wtedy, kiedy zachowawcze nie przynosi poprawy, a narastające objawy uniemożliwiają funkcjonowanie. Zabiegi neurochirurgii polegają na uszkodzeniu pewnych obszarów jąder wzgórza wraz z wszczepianiem układu stymulującego. Wzgórze to jest skupisko ciał komórek nerwowych w mózgowiu, które jest stacją przekaźnikową na drodze szlaków muszczkowo-korowych. Po zabiegach określanych jako talamotomia dochodzi do trwałego zazwyczaj ustąpienia objawu, zmniejszenia drżenia, chociaż tego rodzaju zabiegi nie są pozbawione powikłań, do których należy męczliwość, wystąpienie parestezji, zaburzeń mowy, a także różnego rodzaju innych powikłań. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat drżenia samoistnego, o co prosił mnie jeden z radiosłuchaczy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.